Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wracamy do naszego studia. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie. To jest Kurier Samo Południe. Słyszymy się na falach FM oraz na www.net.fm w internecie. Teraz naszym gościem Marek Zuber, ekonomista. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na Państwo te rozmowy mogą słuchać dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Rzecz jasna i oczywista. Zacznijmy od VAT-u, bo VAT zrobił karierę w ostatnich dniach. Rząd podjął dwie decyzje. Z jednej strony VAT dla branży beauty, dla części branży beauty idzie w dół z 23 do 8 punktów procent, a VAT na żywność z kolei wraca do poziomu 5%. Procent z obniżonej stawki zero na produkty nieprzetworzone. Jest logika w polityce podatkowej obecnej ekipy rządzącej obecna?
No ja myślę, że obu decyzji trzeba się było spodziewać. No, zaczynając od drugiej, czyli od VAT-u 5%, pamiętajmy o tym, że to była stawka przejściowa, to zero. Od wielu lat mamy stawkę 5%. Obniżenie dotyczyło bardzo wysokiej inflacji, jak pamiętamy, chodziło o to, żeby nam trochę ulżyć. Natomiast wtedy już wiedzieliśmy, że kiedyś ta stawka musi wrócić. Oczywiście nie musi, no możemy sobie wyobrazić zerową stawkę, tylko też pamiętajmy o tym, że to jest kwestia uzgodnień oczywiście z Unią Europejską i tak dalej, te wszystkie kwestie. Więc no, trudno być zaskoczonym, że mamy 5%. Pytanie tylko było, kiedy wrócimy do tego poziomu. I no, ja bym powiedział, że jeżeli weźmiemy pod uwagę najbliższe 2 lata, czy 2,5 roku, no to mamy chyba 2 sensowne terminy, czyli teraz, albo właśnie mniej więcej za 1,5 czy za 2 lata, dlatego że teraz ta inflacja zejdzie nam w okolice 2-2,5%. Oczywiście mówię o zejściu bez powrotu stawki do 5%, no ale potem odbije mocno. I kolejny spadek to jest dopiero druga połowa przyszłego roku, ale powiedziałem, że w perspektywie 2 lat, dlatego że no, na stałe w okolicach 2,5-3% inflacja nam zejdzie w optymistycznej wersji dopiero w roku 2026. No i wtedy oczywiście można by było wrócić z tym VAT-em, mielibyśmy ten efekt punkt procentowy w górę, no ale nie byłoby to pewnie jakoś bardzo odczuwalne, skoro ten wzrost inflacji nie byłby już taki duży. No więc albo teraz, albo dopiero za te 1,5 roku, czy za 2 lata, biorąc pod uwagę oczywiście tę kwestię PR-owsko-medialną, tak bym to określił. Oczywiście to jest kwestia PR-owsko-medialna, no bo proszę zobaczyć, panie Łukaszu, jeżeli dzisiaj kupujemy cokolwiek, nie wiem, chleb, jakiekolwiek warzywa, mamy jakąś cenę i podniesiemy tę cenę o 5%, to dokładnie o tyle samo podniesiemy tę cenę za 1,5 roku, czyli wtedy, kiedy inflacja będzie dużo wyższa, bo nie spodziewamy się jakiegoś potężnego wzrostu cen żywności akurat. Więc z punktu widzenia postrzegania przez Kowalskiego, ale takiego już bardziej organoleptycznego, czyli kupowania tych wszystkich rzeczy, no to teraz czy za 1,5 roku nie miałoby to specjalnego znaczenia. Ale właśnie, PR-owsko-medialnie, jeśli teraz inflacja jest niska i będziemy mieli taką decyzję, no to oczywiście inaczej to wygląda niż w sytuacji, kiedy odbiłaby ona do 6 czy 7%. No i wtedy byśmy podjęli decyzję o VAT-ie 5%, bo tak jak powiedziałem, to jest około punktu procentowego w górę. Nie wiem, czy od razu, pewnie część handlowców rozłoży to w czasie, no ale tego się trzeba spodziewać. No i jeszcze jedna rzecz. Budżet tegoroczny, przyszłoroczny zresztą również, ale tegoroczny jest bardzo napięty. Ja muszę powiedzieć, że obawiam się, że te tezy ministra finansów o tym, że nie zakłada nowelizacji budżetu, no są bardzo optymistyczne. W związku z tym każdy miliard się liczy i nie ma co ukrywać, że to też miało znaczenie, jeżeli chodzi o tempo powrotu VAT-u do 5%. Z kolei, jeżeli chodzi o branżę beauty, pamięta pan rozmowy z ostatnich 2 lat. Branża bardzo mocno dociśnięta, zresztą wcześniej jeszcze właściwie COVID-em, 2020 przede wszystkim, początek 2021 roku. No i oczywiście bardzo mocny wzrost kosztów tu w wielu branżach, ale także w tej branży, bo i nośniki energii i koszty pracy przede wszystkim. No i stąd były te oczekiwania dotyczące niższego VAT-u. Tu możemy oczywiście dyskutować, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. No, była to, zdaje się, jedna z obietnic obecnie rządzących, w związku z tym zostaje to wprowadzone w życie. Mnie tylko trochę przeraża inna rzecz, mianowicie taka, że czytałem w ostatnich dniach kilka wywiadów z przedstawicielami branży, którzy twierdzą, że to absolutnie nie będzie obniżka cen, tylko to co najwyżej nie będzie podwyżka cen. No to tutaj trochę...
Panie Mar, od gdzieś tam na chwilę umknęło połączenie. Za chwilę, mam nadzieję, wrócimy do tego połączenia. Już jesteśmy.
No, jeżeli chodzi o część kosztów, to one jednak no, spadły w stosunku do tego, co było na przykład rok temu. Więc ja spodziewałbym się jednak, że ten VAT, niższy VAT o 15%, 15 punktów procentowych z 23 na 8, no to akurat w tym momencie mamy taką wielkość, no że on jednak będzie oznaczał niższe ceny.
Będzie oznaczał niższe ceny, ale z drugiej strony wiele osób mówi tak, no ludzie ubożsi raczej rzadziej korzystają z usług branży beauty, więc dla nich ten spadek cen nie jest bardzo znaczący w koszyku wydatków. A żywność nieprzetworzona waży więcej, więc polityka wygląda na to, ci, którzy są bogaci, częściej robią sobie manikur, pedikur czy rzęsy, to będą mieli taniej, a ci biedniejsi zapłacą trochę więcej. Polityka
no
robiona...
No to ja panu inaczej, panie Łukaszu, to ja inaczej panu odpowiem na to pytanie. Skutki powrotu VAT-u do 5% są oczywiście dużo wyższe dla budżetu niż obniżenie tego VAT-u dla branży beauty. No to jest też trochę odpowiedź na pana pytanie. Widzieliśmy zresztą taką sytuację także wielokrotnie w ostatnich kilku, no w zasadzie od początku rządów po zmianach ustrojowych zawsze były jakieś decyzje, które miały zrobić wrażenie, które były medialne. Pamiętamy obniżenie podatków, ale jednocześnie podwyższanie parapodatków. Widzieliśmy to choćby w przypadku Polskiego Ładu, czyli całkiem niedawno. I tu mamy trochę podobną sytuację. No, możemy się pochwalić tym, że obniżamy VAT, a jednocześnie no, VAT na żywność wraca do poziomu 5%. Tylko jeszcze raz, no jest jednak pewna różnica w decyzji o powrocie do stawki wyjściowej, czyli wyjścia z tej nadzwyczajnej sytuacji, no a obniżenia podatku, który no, jednak był na dużo wyższym poziomie. Więc ja myślę, że nie możemy tutaj atakować rządzących za to, że zdecydowali o powrocie do 5%, jeżeli chodzi o stawkę na żywność. Możemy tylko się zastanawiać, czy to już jest ten moment. Tak jak powiedziałem przed chwilą, pewnie gdyby możliwości budżetu były trochę większe, bo my nie jesteśmy oczywiście na żadnej granicy jeszcze i to nie jest tak, że za chwilę będzie w Polsce Grecja. No ale jednak...
Chociaż wiele osób tak mówiło, to jest dość ciekawe i też będę złośliwy wobec obecnej koalicji rządzącej, że wielu ekonomistów, a zwłaszcza polityków przed 15 października mówiło, że jesteśmy w warunkach Grecji, że państwo zbankrutowało. Po 15 października narracja jest trochę inna, że już nie jest tak źle. A jak jest naprawdę z naszymi finansami publicznymi?
Mamy też, panie Łukaszu, takich ekonomistów, którzy mówili, że 164 miliardy deficytu Morawieckiego to jest coś dramatycznego, a 184 miliardy Tuska to jest coś do przyjęcia, więc oczywiście, że tak. Ale ja patrzę na to, co ja mówiłem. No, jakby rozmawiamy ze sobą od wielu lat, panie Łukaszu, więc jak pan pamięta, w 2017-18 roku nie używałem absolutnie sformułowań typu Grecja. Powiedziałem natomiast, że jak się wzrost gospodarczy skończy, to się zrobią problemy i te problemy będzie trzeba rozwiązać. I rozwiązaniem tych problemów będą tylko dwie opcje. Albo tniemy trochę tych wydatków, albo zwiększamy dochody podatkowe. I to się właśnie teraz dzieje. Czyli nie dramat, nie katastrofa i to jest niestety, trzeba to powiedzieć, także efekt rządów tych poprzednich, czyli bardzo mocne wydawanie pieniędzy, bez jednak zabezpieczenia dochodów. No ja panu tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz. Sam Mateusz Morawiecki, wysyłając do Komisji Europejskiej taki plan dotyczący zarządzania finansami publicznymi, de facto przyznał, że od roku 2025 to się tak ładnie nazywa dostosowanie fiskalne, ale z polskiego na nasze, będzie trzeba albo ograniczyć wydatki, albo podnieść dochody, czyli podnieść podatki w Polsce. Więc kto by nie rządził, panie Łukaszu, czy byłby to dalej Morawiecki, czy Kaczyński, no czy właśnie tak jak teraz widzimy rządzi Tusk, w tym kierunku pójdziemy. Oczywiście, pewnie może skala byłaby inna. Nie wiemy, co robiłby Morawiecki, czy bardziej podnosił podatki, czy bardziej ciął. Zobaczymy, co będą robili obecnie rządzący, bo te decyzje są przed nimi jeszcze cały czas. Ale kto by nie rządził, tak będzie musiał postępować, ponieważ ten bufor, który mamy, jest coraz mniejszy. Jeszcze go mamy, dlatego powiedziałem, że na żadnej granicy nie jesteśmy, ale też nie jest tak cudownie, jak słyszeliśmy 2 czy 3 lata temu, że w ogóle jest fantastycznie i
chociaż
nie ma żadnych problemów
budżetowych. Nie jest na tyle źle, żeby nie dało się deficytu o te 20 miliardów zwiększyć, bo o tyle
tak
zwiększy
jest
deficyt,
ale to właśnie mówię o tym,
rządu Tuska od
ja
rządu Morawieckiego.
Więcej. Panie Łukaszu, ja panu powiem więcej. Ja naprawdę się nie zdziwię, jak ten deficyt w tym roku przekroczy 200 miliardów złotych i ani się przez to złoty nie osłabi, ani nie załamie się, nie pójdzie w górę rentowność obligacji, czy nie załamie się ceny obligacji, ani nikt nie będzie Polski atakował. pod warunkiem, że my te 200 miliardów przekroczymy w tym roku. Może w tych okolicach, może niewiele mniej będzie w przyszłym roku, ale pokażemy potem w miarę wiarygodne opanowywanie narastania tego długu, bo oczywiście sama wielkość deficytu czy długu jeszcze nam niewiele mówi. Ją trzeba zestawić z wielkością gospodarki. Jeżeli wróci wzrost gospodarczy, to ten wymiar 200 miliardów, 180 miliardów złotych będzie zupełnie inny. A ponieważ moim zdaniem wróci ten wzrost gospodarczy, no to tak naprawdę taki napięty będzie ten rok i przyszły rok, przyszły przede wszystkim dlatego, że w tym roku będziemy musieli pożyczyć niespotykaną zupełnie ilość pieniędzy. To będzie prawie 500 milionów złotych, może nawet ten poziom zostanie przekroczony i pożyczamy to na bardzo wysoki procent, bo nie skończyliśmy walki z inflacją, mamy dalej wysokie stopy procentowe, a one wpływają niestety na koszt pożyczania pieniędzy także przez państwo. I to nam wygeneruje bardzo duży wzrost kosztów odsetkowych w przyszłym roku, w roku 2025 przy no, takiej pesymistycznej wersji może nawet przekroczymy 100 miliardów złotych samych odsetek, które będziemy musieli zapłacić, czyli ponad 10% dochodów do budżetu. Więc ten przyszły rok też jeszcze będzie napięty, nawet jeżeli wzrost gospodarczy będzie szybszy, ale już nie będzie chyba tak napięty jak w tym roku. Więc my dochodzimy gdzieś tam do tego takiego poziomu, ten bufor, ta rezerwa nam się zmniejsza. Myślę, że te kilkanaście miliardów, 20 miliardów spokojnie jeszcze można zwiększyć i to się moim zdaniem stanie w tym roku. Natomiast potem no, trzeba będzie bardziej nad tym panować i jednak jeżeli będą się pojawiały nowe pomysły wydawania pieniędzy, to pokazywać źródła. Skąd się to weźmie? Nie ze wzrostu, bo ten wzrost się może skończyć, tylko jednak to źródło musi być bardziej stabilne albo oczywiście no, wiadomo, że każde dochody podatkowe są związane ze wzrostem gospodarczym, więc to nie jest tak, że tutaj tej zależności nie ma. Ale wie pan, o co mi chodzi? No nie można tak mówić, że ponieważ mamy 6% wzrostu i mamy potężne przychody do budżetu, to tak wydajemy, że dalej mamy deficyt budżetowy. A przecież przez te ostatnie lata do 2020 roku świetnej koniunktury, fantastycznego przyrostu dochodów budżetowych, oczywiście one przyrosły także przez walkę ze ściągalnością podatków, czy z brakiem ściągalności podatków, ale przyrosły także ze względu na wzrost. My cały czas mieliśmy dziurę w budżecie. No to taka sytuacja nie była zbyt dobra i dlatego wtedy mówiłem o tym, że jak się ten wzrost skończy, no to trzeba będzie to porządkować. I to porządkowanie, jeszcze raz to powtórzę, i mamy na to też dowód w postaci właśnie tego, co poprzedni rząd, rząd Morawieckiego wysłał do Komisji Europejskiej. Kto by nie rządził, to porządkowanie by musiał Polsce zacząć. To jest tylko pytanie i tu pewnie oczywiście w zależności od rządów to by się różniło. Co będziemy robić? Czyli czy bardziej podatki? Komu te podatki będziemy nakładać czy podwyższać? Czy bardziej będziemy ciąć? Co będziemy ciąć? Gdzie będziemy zmniejszali te dochody? No i to zobaczymy, tak jak powiedziałem, co wymyślą w tej kwestii obecnie rządzący.
To przejdźmy do jeszcze jednego tematu, który pan już zaznaczył, Marek Zuber, naszym gościem, czyli właśnie deficyt i sprzedaż obligacji. Ministerstwo Finansów chwali się, że polski dług idzie jak ciepłe bułeczki, że no, w zasadzie na początku marca mamy niemalże połowę zapotrzebowania na cały rok pożyczkowego skonsumowane, czyli że sprzedaliśmy obligacji na te trochę mniej niż 100 miliardów złotych, powiedzmy jakieś 80 miliardów udało się upłynnić. Polski dług jest takim towarem, który chętnie jest brany na światowych rynkach i tu możemy być bezpieczni, że zadłużamy się i rozsądnie, no i też bezpiecznie u bezpiecznych kredytobiorców?
No, znaczy ja myślę, że kwestia bezpieczny kredytobiorca, każdy kredytobiorca, to on ma problem, jeżeli my nie będziemy spłacać. No tak mógłbym do tego podejść. Chociaż też pewnie wolałbym, żeby przede wszystkim, żebyśmy w Polsce mieli taki kapitał wzorem choćby Japonii, który byłby w stanie finansować w całości polski dług, czy prawie w całości.
Ale na ile wiemy, gdzie ten dług idzie? Bo on idzie, bo jak rozumiem, nasz rynek wewnętrzny no już jest nasycony, tak mówiono pod koniec rządów PiS-u, że tutaj nasze banki, obywatele, to już tutaj się dużo obligacji polskich upchnąć w cudzysłowie nie da, no ale i że trzeba szukać rynków zagranicznych, że tam jeszcze jest kapitał do pozyskania.
Zadłużamy się zagranicznie. Tylko oczywiście środki mamy, tylko oczywiście no choćby obywatele mają jeszcze pieniądze, tylko nie ma specjalnie i tak ten przyrost sprzedaży obligacji detalicznych jest absolutnie fenomenalny, z około 5% wszystkich emitowanych obligacji, czyli hurtowych i detalicznych do 20% w ostatnich 2 latach, więc to jest niesamowity przyrost. Oczywiście, że tak, oczywiście, że konieczna jest sprzedaż zagranicznym inwestorom. Zresztą też już poprzedni rząd wysyłał przecież swoich przedstawicieli do Kataru czy do Chin, nawet do takich krajów, które nam się z demokracją nie kojarzą jednak specjalnie. No ale chodzi o to, żeby rzeczywiście ten dług sprzedawać. I teraz, mówi pan połowa, ale połowa z deficytu szacowanego na ten rok. Natomiast to, co musimy w tym roku sprzedać, to jest to, co musi nam zaspokoić potrzeby związane z deficytem budżetowym, przyjmując krótko, zapchać ten deficyt tegoroczny, ale musimy jeszcze też sprzedać, musimy jeszcze też sprzedawać obligacje, żeby zrefinansować zapadające obligacje, kończące się obligacje, a ich jest więcej w tym roku, bo dochodzą nam obligacje związane z COVID-em, choćby Polskiego Funduszu Rozwoju. Więc wszystko razem to moim zdaniem może być nie 184 miliardy, oczywiście nie mówię tutaj o wielkościach nominalnych, tylko mówię o, nie mówię o nominalne obligacje, tylko o tym, co musimy zebrać. Nie 184 miliardy złotych, bo tyle wynosi deficyt, ale no, oficjalnie mówi się o 420-30 miliardów. Moim zdaniem, tak jak powiedziałem, może to być więcej. Więc jeszcze długa droga przed nami. I najważniejsza rzecz. Nie mamy problemu ze sprzedażą, ale sprzedajemy je powyżej 5% rentowności. Panie Łukaszu, no i tu jest cały problem. Przypomnę, w COVID-zie oczywiście to była nadzwyczajna sytuacja, rekordowo niskie stopy procentowe, ale myśmy te pieniądze pożyczali na 1,5%, na 1,7%, a teraz mamy na 5%. No to niech, to proszę sobie wyobrazić, że ktoś kupuje 10-letnią obligację dzisiaj, polską, i my przez 10 lat, ja to oczywiście skracam trochę, bo kupon to nierentowność, no ale koszt, realny koszt tej obligacji dla nas, dla polskiego państwa, będzie przekraczał te 5% rocznie. No to to jest jednak różnica, prawda? I to jest to, co powiedziałem przed chwilą, przy tak potężnych potrzebach pożyczkowych, bo potrzeby pożyczkowe to jest to wszystko razem. Nie tylko zapchanie deficytu, ale też to, co zapada. Wygeneruje nam się jednak bardzo duży koszt na kolejne lata, taki, jakiego nie widzieliśmy nigdy w historii, bo nigdy nie emitowaliśmy tyle obligacji, ale też dawno nie mieliśmy rentowności powyżej 5%. No oczywiście mieliśmy w październiku 2022 roku 9% nawet przez chwilę, ale wie pan, o co mi chodzi. Chodzi mi oczywiście o te ostatnie 20 lat. No wracamy do tego, co było na początku tego wieku, jeżeli chodzi o koszt pożyczania pieniędzy przez polskie państwo. Czyli cieszymy się, że nie ma problemu ze sprzedażą, ale miejmy świadomość, że jednak te pieniądze pożyczamy, biorąc pod uwagę realia ostatnich lat, bardzo, bardzo drogo. I na to warto zwrócić uwagę.
To jeszcze na koniec, no to bezpieczeństwo. O to jeszcze zapytam. Powiedział pan, że rząd Mateusza Morawieckiego szukał tych funduszy, a to w Katarze, a to na Bliskim Wschodzie, a to w Chinach. Zadłużanie się w Chinach. Kiedyś popularne, pamiętam, był taki pomysł Panda Bonds, to się nazywało, i które okazały się chyba sukcesem finansowym. To dalej jest bezpieczny kierunek w obecnych czasach, żeby szukać kapitału poza tak zwanym światem zachodnim?
Tak jak powiedziałem, to nie, ja tutaj nie widzę niebezpieczeństwa związanego z tym, że to Chiny nam... Tak jak powiedziałem, to nie, ja tutaj nie widzę niebezpieczeństwa związanego z tym, że to Chiny nam pożyczają te pieniądze, bo warunki emisji są bardzo jasno określone i Chiny, które kupiły polskie obligacje, nie mogą nam nic zrobić do momentu, kiedy te obligacje obsługujemy, wykupujemy i tak dalej. Problemem jest, w jakiej walucie emitujemy te obligacje. Przypominam sobie też samuraje, czyli obligacje wyemitowane w jenach. No więc tak, jeżeli emitujemy w walutach obcych, to dobrze by było jednak zabezpieczać to ryzyko związane z kursem waluty. Zresztą to też trzeba uczciwie powiedzieć, w tych ostatnich latach mieliśmy sporo transakcji dotyczących zabezpieczenia i w kwestii stóp procentowych, i w kwestii ryzyka kursowego. No więc jeżeli mamy emitować w innych walutach, to powinniśmy się jednak zabezpieczać, tak mi się wydaje. Pamiętajmy o tym, że no, moim zdaniem złoty w tym roku się będzie umacniał jeszcze. Czyli tu w tym sensie pewnie nic złego by się nie wydarzyło, ale jak emitujemy obligacje na 10 lat, to naprawdę dzisiaj mówić, prognozować, co będzie za 4 czy za 5 lat z walutą. Popatrzmy, co się działo tylko w ciągu ostatnich 4 lat ze złotym, albo w zasadzie w ciągu ostatnich 2 lat, czy od momentu eskalacji wojny na Ukrainie, gdzie mieliśmy poziomy od 4,28 bodajże, czy 4,30 do 5,04 na przykład, jeżeli mówimy o euro. Więc jak najbardziej te kierunki są ok. Jeżeli ci inwestorzy kupują obligacje w złotych, no to w ogóle nie mamy z tym problemu, a jeżeli decydujemy się na emisję w innych walutach, no to trzeba by było to zabezpieczać i to się generalnie dzieje, chociaż też pamiętajmy o tym, że zazwyczaj te instrumenty, szczególnie jeżeli chodzi o kurs walutowy, dotyczą jednak krótszego okresu czasu. W przypadku stóp procentowych tutaj jest łatwiej o te instrumenty na długi okres. Ale rzeczywiście ma pan rację, no to jest taki element, który pojawia się, no jak sprzedajemy Chińczykom, no to jest jakiś wielki problem. Tak naprawdę jedyna rzecz, którą Chińczycy mogliby zrobić z tymi obligacjami, gdyby mieli ich dużo, Chińczycy, nie wiem, jakikolwiek inny kraj, to jest rzucić je w dużej ilości na rynek. Oczywiście sami na tym stracą, bo to będzie oznaczało potężny spadek ceny, bardzo duża podaż, ale z drugiej strony, jeżeli my akurat w tym momencie będziemy musieli emitować nowe obligacje, no to znowu będziemy to musieli robić po bardzo, bardzo wysokim koszcie, no więc w ten sposób można w jakiś kraj uderzyć. No ale pytanie, dlaczego Chińczycy czy jakikolwiek inny kraj mieliby takie rzeczy robić? No na pewno wolałbym znowu, żeby te obligacje były kupowane przez inwestorów działających we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Japonii, niż w Chinach czy na Bliskim Wschodzie. Ale też pamiętajmy o tym, że jak mówimy o Bliskim Wschodzie, jeden z większych portfeli obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych ma Arabia Saudyjska. Oczywiście wiadomo znowu, że ta siła przetargowa, jeżeli mogę tak powiedzieć, Stanów Zjednoczonych jest o wiele większa niż Polski. No ale mimo wszystko jakoś specjalnie się Amerykanie tym nie przejmują. Więc naprawdę tym się nie przejmujmy. Nie przejmujmy się tym, że Chińczycy mogą nam coś zrobić. To jest bardziej taka kwestia, powiedziałbym, postrzegania w tym obszarze etycznym. Finansujemy się w krajach, które, no, tak jak powiedziałem, nie postrzegamy jako kraje demokratyczne. W krajach, które mają bardzo dużo za uszami, jeżeli chodzi o prawa człowieka. No i to z całą pewnością może niektórych boleć.
I o tym mówił Marek Zuber, ekonomista. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A Państwu dziękuję za uwagę i przypominam, że tej audycji Państwo mogli słuchać dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Także takie poważne rozmowy o sytuacji polskich finansów publicznych są możliwe dzięki pani Justynie, panu Piotrowi, panu Krzysztofowi, panu Rafałowi, panu Zbigniewowi, którzy dołączyli nas w ostatnich minutach. Pan Zbigniew w ogóle w ostatnich kilku minutach, za to bardzo serdecznie dziękuję i tej piątce i ponad 3000 innych patronów. Dzięki Państwu Radio Wnet może nadawać. Bardzo serdecznie dziękuję. A tym, którzy słuchają, to zachęcam, żeby się włączyć w budowanie, żeby wziąć na swoje barki część odpowiedzialności za istnienie Radia Wnet. Zachęcam. A tym, którzy już są patronami, to bardzo serdecznie dziękuję. To był Kurier Samopołudnie. Kończymy, stawiamy kropkę. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia.